Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jakub Lesiński, witam fanów basketu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o ostatnich meczach reprezentacji Polski, w których wystąpiło dwóch koszykarzy z Telmetu. Następnie szeroko zajmiemy się dzisiejszym meczem na szczycie w PLK, w którym to Anwil Włocławek będzie podejmować Telmet, a pod koniec programu także wizyta w Green Star BC Zielona Góra, który niedawno wrócił z turnieju we Francji. Na początek jednak kadra, która w eliminacjach do Mistrzostw Europy przegrała ostatnio z Izraelem 71-75 oraz nie spodziewanie zwyciężyła na wyjeździe z Hiszpanią 80-69. Nas głównie interesuje ten drugi mecz. Rozmawialiśmy o nim z kapitanem Stelmetu, jednym z dwóch naszych kadrowiczów, Łukaszem Koszarkiem.
Pan czuje, że w niedzielę dokonaliście czegoś wielkiego, albo przynajmniej dużego?
Znaczy, na pewno wygrana daje dodatkowy smaczek. Natomiast wiemy, że to tylko mecz eliminacyjny. Niemniej jednak na pewno radość i zadowolenie było duże.
Ale fajnie chyba i przyjemnie dokonywać czegoś po latach. Ten awans po latach na Mistrzostwa Świata, teraz dokładnie po 48 latach ta Hiszpania pokonana.
No dokładnie, dokładnie. Te bariery się przesuwają coraz bardziej i na pewno fajnie było być częścią tego.
Sporo się mówiło o tym którymś tam garniturze Hiszpanów, a pan generalnie jak na to wszystko patrzył, na siłę właśnie rywala?
Znaczy, staram się nie myśleć dużo o rywalach. Najważniejsze jednak to nasz zespół był, my też byliśmy osłabieni. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że brakowało tych gwiazd NBA w drużynie Hiszpanii. Natomiast to ciągle byli dobrzy zawodnicy z tej ligi hiszpańskiej, która jest uznawana za najsilniejszą.
Jak generalnie po tych dwóch meczach pan się zapatruje na sytuację w tabeli? Drugie miejsce, a trzy zespoły tak naprawdę idą dalej.
No, musimy dalej grać, starać się wygrywać mecze, nie myśleć o miejscu w tabeli. Awans to jest klucz, a po prostu też musimy doskonalić swoją grę.
A ten Izrael, który jest po dwóch meczach liderem, ogólnie trochę zaskoczył?
Myślę, że tak. Myślę, że szczególnie z nami zagrał bardzo dobrze. Natomiast jeszcze będą mieli Hiszpanów przed sobą. My, mam nadzieję, uda nam się tam również wygrać. Także na razie nasze miejsce jest w porządku.
Jak w pana oczach wypadł debiut Jarosława Zyskowskiego w reprezentacji?
Znaczy, ja myślę, że dobrze wypadł. Bardzo się starał. Oczywiście tych minut nie dostał za dużo i ciężko oczekiwać od niego gra chociażby na poziomie jak w tym roku gra w Stelmecie. Natomiast ale ten debiut na pewno dużo, dużo emocji z tym związane, więc najważniejsze, że to ma ze sobą.
U pana zegar wskazuje 200 meczów w kadrze, to jest bardzo okazały dorobek, trzeba przyznać.
No tak, jestem na pewno bardzo dumny z tego, że się udało ciągnąć i chciałbym, żeby dalej to trwało.
Jakiś taki jeden szczególny mecz z tych 200 pan ma taki, że pan będzie przez lata wspominał jeszcze?
Myślę, że w Chinach. Ten mecz z Chinami był taki naprawdę bardzo, bardzo emocjonujący i dający wiele satysfakcji.
To była rozmowa z Łukaszem Koszarkiem, a w reprezentacji przeciwko Izraelowi zadebiutował drugi z zielonogórskich zawodników, Jarosław Zyskowski. I teraz rozmawiamy właśnie z popularnym Zyziem.
Panie Jarku, odpoczął pan chociaż trochę po reprezentacji?
Pomidor? No nie, bo nie było czasu, ale nie jestem jakoś mega zmęczony, bo też za dużo nie grałem w tych meczach, więc może wczorajsza podróż trochę była męcząca, ale już jest okej.
A to zwycięstwo dużo emocji przysporzyło z Hiszpanią?
No na pewno. Myślę, że nikt się nie spodziewał, że możemy tam wygrać na ich terenie, także super fajnie tak udało się, powiedzmy, zrewanżować za tą porażkę z Izraelem.
Jak generalnie wrażenia z debiutu w reprezentacji w pana przypadku?
Jakieś na pewno nowe doświadczenie. Fajnie było przeżyć, zobaczyć to wszystko od środka, jak to wygląda. No też ciężko, nie powiem, ciężko też się wkomponować, czy to w reprezentacji, czy w klubie w ciągu 2-3 dni, bo musiałem tak naprawdę wszystko poznać, całą taktykę ofensywną i założenia taktyczne w obronie. Co też nie jest łatwe, ale ogólnie pozytywne wrażenia i mówię, Może troszkę mogłem dać więcej w pierwszym meczu, chociaż też za dużo nie było okazji, a w drugim no, chwilę pograłem, już później nie miałem szansy, ale mówię, no też rozumiem tę decyzję Mike'a Taylora, bo jest już w tej kadrze bardzo długo, ma chłopaków, z którymi już rozegrał nie jeden mecz ważny i prowadziliśmy, więc chciał kontrolować ten wynik tego meczu i nie zmieniać za bardzo rotacji.
Czyli z występu nie do końca jest pan zadowolony?
No, za dużo też, mówię, no nie wiem, za dużo nie mogłem więcej dać, no. To co mogłem, to próbowałem robić, dać jakąś energię, walczyć w obronie i na desce. No, tyle. Ale no, ciężko mi tak ocenić też swoje występy, bo mówię, no też aż tak dużo nie grałem, więc ciężko tak wypowiedzieć się do końca.
A była trema, tak szczerze?
A chwilę przed samym spotkaniem i pierwsze wejście na parkiet, ale później już chwilę pobiegałem, to już nie myślałem o tym, co jest wokół, tylko skupiałem się na tym, co jest na boisku i już nie było tej tremy, ale no oczywiście przed samym spotkaniem i tam początek to troszeczkę było tremy.
Tata z pana dumny?
No myślę, że na pewno. Fajnie, że w końcu udało się być w tej reprezentacji, jeszcze trochę pograć, też zdobyć pierwsze punkty, więc na pewno jest dumny.
Podróż z samej Hiszpanii, długa, daleka?
No długa, cały dzień wracaliśmy z Saragosy do Barcelony pociągiem, później z Barcelony do Frankfurtu lot, z Frankfurtu do Warszawy, no a my jeszcze tutaj z trenerem Miłoszewskim i Łukaszem samolot do Zielonej Góry.
Zostawiamy kadrę i teraz sporo pomówimy o tym, co czeka nas dzisiaj wieczorem w Energa Basket Lidze. O 20.15 Anwil Włocławek zmierzy się ze Stalmetem, NEABC Zielona Góra w meczu na szczycie. O aktualnych mistrzach kraju rozmawialiśmy z drugim trenerem Stalmetu, Arkadiuszem Miłoszewskim.
No, Anwil gra coraz lepiej. Początek sezonu, ta pierwsza runda może nie była zadowalająca w ich wykonaniu, tak samo i Champions League. Natomiast no, z meczu na mecz widać, że złapali rytm, zrobili małe zmiany w zespole, czyli doszedł Jones, notabene już kontuzjowany, tak, i doszedł McKenzie, też kontuzjowany, natomiast nie ma Rotena, tej głównej gwiazdy i widać, że ta zmiana wyszła im na lepsze. No, chociażby wygrana w Pucharze Polski dowiodła tego, że są na dobrej drodze do zbudowania dalej tej swojej siły, którą do tej pory mieli w poprzednich sezonach i no, czeka nas bardzo, bardzo ciężki mecz.
A którą formację Anwil ma taką najbardziej wiodącą?
No oni tak naprawdę do tej pory, Anwil charakteryzował się tym, że bardzo pod koszem wykorzystywał zawodników. W tym sezonie jest wręcz odwrotnie, tam ta para Roten i Lido, do tego Simon i Duff stanowiła to, że ta siła przyniosła się na obwód i dalej tak uważam. Chociaż no, ten trener Milicic stara się to troszeczkę tak równoważyć, żeby ta siła podkoszowa była też mocna. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że Duff, Simon, Lido to są naprawdę bardzo, bardzo dobrzy zawodnicy obwodowi i ta siła Anwilu na pewno jest teraz na obwodzie.
Dużo oni tracą bez tej trójki kontuzjowanych. Pan wspominał o tym Jonesie, o Murze. No i jeszcze Karolaka też nie ma kontuzjowanego.
No na pewno, bo to jak trzech zawodników wypada, to nie ma rotacji, tak? Nie ma rotacji, która jest bardzo ważna. Szczęście mają takie, że w tym nieszczęściu, tak, tych kontuzji, że mieli troszeczkę odpoczynku. Ci zawodnicy nie będą grali meczu po meczu, tylko bodajże chyba Michał Sokołowski z ich, nie wiem czy Firmanis, nie mam stuprocentowej pewności, czy też był na tym okienku reprezentacyjnym. Natomiast no, ten odpoczynek na pewno działa na ich korzyść. To nie grają w meczu po meczu, tak jak w Lidze Mistrzów, bo wtedy ta rotacja jest bardzo, bardzo potrzebna i w jednym meczu jeszcze można gdzieś tam oszukać. Natomiast no, tam później już jak mecz po meczu, to jest troszeczkę ciężko. To tylko to tak naprawdę może ich osłabić, czyli brak tej rotacji. Natomiast no, to są tak dobrzy zawodnicy, że powinni sobie z tym, że tak powiem, poradzić na tyle, że nie będą zespołem bardzo łatwym do pokonania.
A przydałby im się z powrotem Michał Ignerski?
No pewnie tak. Z tego co wiem, to Michał Ignerski oprócz tego, co robił na boisku, to bardzo dobrą pracę robił poza boiskiem, w szatni i na treningach i na pewno chcieliby, żeby wrócił. Natomiast nie mam informacji takich, czy on będzie chciał wrócić w tym sezonie, czy raczej już nie będzie grał w koszykówkę.
A to, że włocławianie już odpadli z pucharów europejskich, to ma jakiekolwiek znaczenie teraz?
No ma znaczenie takie, że no, mają troszeczkę więcej czasu na przygotowanie. Też po Pucharze Polski poświętowali. Wiem, że dostali 5 dni wolnego, czyli odetchnęli. No i tak będzie ten mecz, to mecz na świeżości. My dopiero się zbieramy tak naprawdę po okienku reprezentacyjnym i trener i ja byliśmy na w swoich reprezentacjach, tak samo zawodnicy, Ludę, Łukasz i Zyziu dojechaliśmy i teraz tak naprawdę będziemy razem trenować i będziemy się przygotowywać już bezpośrednio do meczu z Włocławkiem.
Ja tak chciałem zapytać jeszcze czysto teoretycznie, czy jakbyście dotarli do tego finału Pucharu Polski i tam z Anwilem zagrali, to dla was by to było korzystne, że macie przetarcie z tym Anwilem na 11 dni przed kolejną konfrontacją?
To jest tylko teoria, bo to ciężko powiedzieć, czy to byłoby dobre przetarcie, czy to byłoby niedobre przetarcie. Nie, ciężko teoretyzować, nie doszło do tego i nie wiemy, jakby to było.
Dobrze, a proszę powiedzieć, jakie znaczenie generalnie ten czwartkowy mecz ma dla obu ekip?
No takie troszeczkę prestiżowe, no wiem, że zawsze z Włocławkiem, między Zieloną Górą i Włocławkiem to taka święta wojna, tak, jeśli chodzi o wynik, spodziewamy się kompletu publiczności, na pewno 100% mobilizacji ich i nas i no, święto koszykówki dla polskiej koszykówki, takich meczów jak najwięcej. Cieszymy się, że my w tym uczestniczymy, mamy tą przewagę tych punktów, które wygraliśmy dużą ilością punktów, jak na takie mecze między nami, między Włocławkiem i nami. Jedziemy, bronimy też oczywiście tego pierwszego miejsca przed play-off. Anwil nas goni, będzie potrzebował tego zwycięstwa, żeby móc teoretycznie nas jeszcze dogonić, natomiast my chcielibyśmy wygrać i żeby mieć troszeczkę więcej spokoju przed play-offami.
Jak będą wyglądały te krótkie przygotowania już w pełnym składzie Stalmetu bezpośrednio przed meczem we Włocławku?
To już będą czysto taktyczne, jeśli jak bronić, jak atakować, jak wykorzystać swoje przewagi, jak ograniczyć ich przewagi, czyli takie normalne przygotowanie do meczu. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że mamy 2 dni do przygotowania i tak to będzie wyglądało.
Tyle trener Arkadiusz Miłoszewski. Anwil i tamtejszą halę świetnie zna Jarosław Zyskowski, który w poprzednich latach grał właśnie dla Włocławka. Zyzia, pytamy, jakiego meczu spodziewa się dzisiaj wieczorem?
No na pewno ciężkie spotkanie, we Włocławku nigdy się nie gra łatwo. Także cóż, oczekuję, że będzie wyrównany mecz, na pewno ciekawy dla środowiska kibicowskiego. Zacięty, mówię, no jak będziemy wykorzystywać swoje przewagi, szczególnie pod koszem, to będzie dobrze jest i wierzę w to, że jedziemy z przekonaniem, że tam wygramy ten mecz.
A w samej drużynie przeciwnika, co pan sądzi też personalnie o nich?
Teraz są osłabieni, tam nie mają 2-3 zawodników, ale to też nic nie zmieni, bo to reszta zawodników, którzy tam mniej otrzymują tych szans, teraz będą mieć więcej, więc będą tym bardziej zmotywowani, będą chcieli udowodnić, że zasługują na więcej minut, także to nie jest tak do końca, że są osłabieni. Mają wyrównany skład, no, na każdej pozycji klasowy zawodnik, mega atletyczny, chyba najbardziej atletyczny zespół w lidze. Tak też trener Milicic budował z taką koncepcją w tym roku zespół. Także no, jeżeli odpowiemy na ich atletyzm i zagramy swoją koszykówkę, to będzie ciekawe widowisko.
W pana przypadku w czwartek wrócą wspomnienia?
No nie wiem, na pewno jakieś dodatkowe emocje będą, bo wiadomo, 2 ostatnie lata tam spędziłem, 2 mistrzostwa, z kibicami też mam bardzo dobry kontakt do dzisiaj, także na pewno mocniej troszkę serduszko zabiję, ale już podczas samego meczu na pewno będę skupiony tylko na grze.
A można powiedzieć, że pan jest atutem Stalmetu, bo pan zna bardzo dobrze trenera Milicicia?
Nie wydaje mi się, bo tutaj trenerzy i tak robią bardzo dobry scouting. Jeżeli będą o coś się chcieli zapytać, jasne, podpowiem, o ile tam będę jeszcze pamiętał coś z taktyki obronnej czy ofensywnej, ale no raczej nie. Tutaj mówię, trenerzy są odpowiedzialni za scouting drużynowy i indywidualny i do każdego meczu jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Jak widać, wszystko dobrze funkcjonuje, więc myślę, że nic się tu nie zmieni.
A trener Milicic może w ogóle próbować was czymś zaskoczyć?
No oczywiście, że może. Lubi przygotowywać coś specjalnego na dane mecze z przeciwnikami typu jak my, więc zobaczymy. Na pewno będą zmieniać obrony, Na pewno będą chcieli nas wybić z rytmu, szczególnie u siebie na hali będą też bardziej agresywni. No to tyle, no ale z tego słynie też trener Milicic, że lubi zaskakiwać jakimiś, czy to zagraniami, czy pierwszymi akcjami w ataku, czy tymi zmiennymi obronami, match-upami.
A proszę jeszcze powiedzieć, to Anvil po zdobyciu tego pucharu to teraz jakby bardziej musi, jest pod większą presją w każdym meczu w polskiej lidze?
Nie wydaje mi się, i tak przed rozgrywkami byli i dalej są uważani za faworyta, więc nic się nie zmieniło.
Tyle Jarosław Zyskowski. Był trener, był zawodnik, to teraz pora na naszego eksperta. O dzisiejszym meczu we Włocławku rozmawialiśmy z trenerem SKM-u Zastal Zielona Góra, a także dziennikarzem Telewizji Polskiej Markiem Hossą.
Marku, to zapytam ciebie na początku, kto jest faworytem tej czwartkowej, szlagierowej konfrontacji?
No tak z mojego punktu widzenia, pomimo wszystko, Anvil, który jest nękany kontuzjami przed tym meczem, bo wiemy, że Mackenzie Moore nie zagra. Nie zagra Sean Jones, to są naprawdę duże ubytki w drużynie z Włocławka, aczkolwiek tam jest dwóch zawodników na każdą pozycję i według mnie decyduje sala i Anvil będzie małym faworytem w tym meczu. Aczkolwiek mecz uważam, że powinien być wyrównany.
Jeżeli chodzi o tą obecną grę Anvilu, wiadomo, że nie ma trzech ludzi i wspomniałeś o dwóch, jeszcze Karolak też kontuzjowany. Jakbyś mógł jako trener po prostu powiedzieć, jakim oni systemem grają, jakieś takie ciekawostki właśnie odnośnie tego obecnego Anvilu w tym składzie personalnym, w którym mogą zagrać w tym meczu?
No wiem, że trener Milicic preferuje zmienną obronę i to jest chyba taki znak firmowy tej drużyny. Stosują zonę press na całym boisku, w krótkich wstawkach. Ta strefa 1-3-1 dalej jest preferowana przez trenera Milicicia, choć dużo drużyn już szczególnie w polskiej lidze spokojnie sobie z tą strefą radzi i tu ostatnio rozmawialiśmy na temat tej strefy. Moje zdanie jest, że takie, że ja się dziwię mocno drużynom, które mają problemy z tą strefą. Nie jest ona zbyt trudna, a chyba trzeba się po prostu do niej przyzwyczaić i tu trener Chodkiewicz swego czasu, słuchając właśnie u was, powiedział, że to jest prehistoria, ja się z tym zgadzam, to jest stary typ obrony. No i przy tej koszykówce, która jest w tej chwili, to dużo drużyn, szczególnie w rozgrywkach europejskich, obnażyło tą strefę. Myślę, że z tą strefą tutaj Zielonogórzanie nie będą mieli problemu. No i tak jak mówiłem, Anvil ma po dwóch zawodników na każdą pozycję, bardzo szybkiego rozgrywającego, pomimo wszystko, że tutaj mamy Mackenzie Moore jest kontuzjowany, to ja uważam, że Dauf jest dobrym zawodnikiem i spokojnie sobie poradzi. A naszych przewag bym gdzieś szukał tutaj na pozycji numer 5, bo Shona Jonesa będzie bardzo trudno zastąpić na zbiórce i jeżeli Drew Gordon jest na 100% zdrowy, to uważam, że będziemy mieli duże przewagi na pozycji 5 i 4.
Dużo o tej obronie mówiłeś, a jeżeli chodzi o Anvil w ataku?
Anvil w ataku. Wiemy, że lidera już nie ma, odszedł do Ligi Hiszpańskiej, ale dużo rzutów się otworzyło dzięki temu dla innych zawodników i tu uważam, że duże pole do popisu ma Michał Sokołowski, który jest w tej chwili lepiej dużo gra, jak grał we wcześniejszych meczach. W kadrze też ten ostatni mecz pokazał, że on ma bardzo duże możliwości. Chase Simon długi czas grał w ukryciu wiadomo kogo, tak? A w tej chwili dużo rzutów poszło na niego i tu uważałbym bardzo w tym meczu jutrzejszym, jak on będzie grał, ile rzutów będzie oddawał, bo jeżeli będzie trafiał, to będziemy mieli duży problem. No i tak jak mówiłem, na pozycji numer 5 to my mamy przewagę, na czwórce także.
A jakie wrażenie Anvil zrobił na tobie w Pucharze Polski? Wiadomo, że ten puchar zdobyli, ale styl, w jakim to zrobili, jakbyś określił?
Myślę, że Anvil nie zagrał czegoś nowego w tym pucharze, tylko pamiętajmy, bo puchary to jest taki moment, gdzie drużyny muszą się wykazać dzień po dniu lub, tak jak w tamtym przypadku, co drugi dzień. Ja nie znam drużyny ani zawodnika, który zagrają taki sam mecz w jeden dzień i równie dobry w drugi. Te puchary naprawdę rządzą się swoimi prawami i no i decyduje dzień. Jeżeli drużyny są wyrównane, uważam, że Toruń, Zielona Góra i Anvil Włocławek tam te trzy drużyny mogły spokojnie ten puchar zgarnąć. Nam się trafił praktycznie 10 minut słabe się trafiło i ten puchar nam uciekł. Może nie puchar, ale uciekł nam finał. Anvil pokazał, że był faworytem, wygrał ten puchar. Wiele lat tego Pucharu Polski nie zdobywali, także bardzo duży sukces kolejny klubu i trenera Milicicia, który zdobywa trofeum za trofeum dzięki swojej pracy i myślę, że faworyt zwyciężył i tutaj jakiejś niespodzianki nie ma, zagrali równe mecze, pomimo tego, że też tracili tam zawodnika, dopiero co ściągniętego. Mackenzie Moore kontuzjowany, w ostatnim meczu nie zagrał. Toruń też miał swoje problemy, bo Chris Wright z nami nie zagrał na drugi dzień. Już zagrał i to dobre zawody zagrał. Także no, te puchary to jest naprawdę duża ilość meczów i dzień jeden nie znaczy, że w kolejnym meczu będzie tak samo.
A Stalmer to się może cieszyć z tego nieszczęścia. Cieszyć w cudzysłowie oczywiście, że tych właśnie trzech zawodników Anglii w tej chwili nie ma do dyspozycji. Akurat jutro? Na ten mecz?
No chyba cieszyć to nie, bo ja akurat jestem sam też trenerem i właśnie w młodzieżowej koszykówce w tej chwili mam dużo kontuzji i nikomu tego nie życzę. Chciałbym, aby drużyny grały w pełnych składach, bo to jest najlepsze dla kibiców, dla trenerów. Grajmy po prostu w pełnych składach, a te kontuzje to jest przykra sprawa, także nie ma się z czego cieszyć. Trzeba zagrać z Anvilem w pełni skoncentrowanym i myślę, że to wcale nie będzie łatwy mecz, bo inni zawodnicy też będą chcieli udowodnić. Tu Krzysiek Sulima będzie miał, myślę, troszkę więcej minut na piątce. On jest w tym sezonie tym mniej grającym zawodnikiem. Także no, nie ma się z czego cieszyć. Ja wolałbym, aby drużyny grały 100%. Nie wiemy, w jakiej dyspozycji do końca jest Drew Gordon. Wiemy, że w Pucharze Polski Thomason miał małe problemy. Myślę, że one tutaj przy odpoczynku już troszkę minęły.
Witliński ma jakieś problemy z nogą.
No tak, tylko że widzimy, że ten zawodnik na razie nie dostaje zbyt wielu szans od trenera i na razie tej rozwojowej sytuacji u niego ja przynajmniej nie widzę. Życzę mu, żeby ten rozwój nastąpił jak najszybciej, aczkolwiek na razie na pewno nie udowadnia na boisku, że jest dużym wzmocnieniem dla naszego zespołu. Jestem za tym, aby obie drużyny grały 100% zdrowe. Liczę na to, że Drew Gordon, bo jest naprawdę ważną częścią układanki trenera Tabaka, że jutro już będzie grał na 100%, bo w pucharze z pewnością jeszcze nie był przygotowany na 100% po kontuzji. No i to jest chyba dla kibiców, bo kibice chcą oglądać tych najlepszych zawodników i to jest ważne, żeby oni byli zdrowi i żeby kontuzje ich omijały.
A ta rywalizacja chorwackich szkoleniowców też będzie takim języczkiem uwagi?
Ja myślę, że nie, że oni po prostu wykonują swoją pracę na 100%, na tyle, na ile potrafią, a naprawdę widać, że jeden i drugi zna swój fach, także czy to będzie taka rywalizacja pomiędzy nimi? Może w jakimś małym stopniu, ale myślę, że to bardziej kibice w ten sposób myślą, a trenerzy po prostu chcą wykonać dobrze swoją pracę, no i być zadowoleni po meczu ze swojej drużyny.
No to ostatnia kwestia. Jak ktoś zwykle pytamy, co może być kluczowe akurat w tym spotkaniu? Na parkiecie oczywiście. Z takich elementów koszykarskiego rzemiosła.
No dla mnie dwie kluczowe pozycje będzie pozycja numer jeden rozgrywającego, bo jeżeli Dał zagra dobrze, no to już będzie spory problem. I tu rywalizacja jego z Hakansonem dla mnie będzie bardzo ciekawa. Te rzuty otwarte Chase'a Simona będą moim zdaniem też kluczem, a głównym kluczem dla mnie jest pozycja numer 5 i tutaj i w ataku i w obronie, jak sobie będą radzili zawodnicy z Włocławka, z Drew Gordonem i zmiennikiem, także uważam, że a ta strefa 1-3-1 spokojnie, tak jak ja bym się akurat tym zupełnie nie przejmował. Także to będą takie klucze. No i dyspozycja dnia. No. Wielu zawodników jest po kadrach, nawet Amerykanie, którzy grają w kadrach europejskich, wiemy o to, są też, czyli część zawodników odpoczęła, część zawodników jest jeszcze podmęczona po tym. Dyspozycja dnia będzie też bardzo decydowała. No i też kibice we Włocławku. No to jest też ciekawy temat, tam jest naprawdę gorąco, fajnie się gra, ale ja wiem, że zawodnicy lubią grać przy takiej atmosferze, także to chyba tylko będzie napędzało i życzę im dobrego meczu po prostu. Jednej i drugiej drużynie. A decydujący i tak będzie playoff.
To była rozmowa z naszym ekspertem Markiem Hossą, a pod koniec programu zajrzymy jeszcze do Green Star BC. Młodzi zielonogórscy koszykarze wystąpili ostatnio w silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju we francuskiej Milusie. Z jakim skutkiem? O szczegółach mówi trener Green Star BC Łukasz Łukaszewski.
Zajęliśmy tam 6. miejsce na 8 ekip w kategorii U13, więc ktoś może powiedzieć, że uplasowaliśmy się w tej drugiej części tej 8-zespołowej stawki. Jednak dla mnie jako dla trenera fantastyczna sprawa, bo zagraliśmy w ciągu 3 dni aż 6 meczów, czyli można powiedzieć, patrząc tutaj na naszą lokalną, regionalną czy też lubusko-dolnośląską ligę, to w zasadzie w te 3 dni zagraliśmy tyle meczów, ile nieraz tutaj potrafimy zagrać przez pół sezonu, a w co niektórych ligach nawet przez cały sezon, a więc pod względem szkoleniowym niesamowita sprawa. Mogliśmy się wspólnie razem z chłopakami dużo nauczyć, nie tylko oni, ale także ja, patrząc na to, jak grają inni, ale też wyciągając wnioski z tego, co my na tym boisku po prostu robimy. Green Star BC Zielona Góra jako jedyny polski zespół już trzeci raz z rzędu gości gościł na tym turnieju. Turniej nazywa się Kids Game Basket. No i idea jest taka, żeby w Miluzie raz do roku spotykały się ekipy z całej Europy. I tak samo było tym razem, 3 kategorie wiekowe, 22 drużyny z aż 12 krajów, a więc od północy po południe, od wschodu po zachód. No i jesteśmy dumni, że my jako jedyni z Polski możemy w tej doborowej stawce się znajdywać. Tym razem w naszej kategorii wiekowej były także zespoły z Litwy, Łotwy, z Niemiec, Alba Berlin, a więc mocna ekipa, zwycięzca turnieju Green Star Cup 2019, który odbywał się tutaj u nas w grudniu z okazji 5-lecia naszego klubu. Poza tym były zespoły z Francji, między innymi mistrz Francji U13, fantastyczna ekipa, z którą również mieliśmy przyjemność zagrać. Zespół między innymi z Boulogne, także francuska ekipa, która z tego, co udało mi się zasięgnąć języka już jeszcze przed turniejem, to słyszałem, że oni słyną z takiej agresywnej, bardzo szybkiej gry, o czym również mieliśmy okazję się przekonać na własnej skórze. No i naprawdę wyjazd, jeżeli chodzi o nasze występy, fantastyczny. Pierwszy mecz graliśmy z reprezentacją Alzacji i o dziwo udało nam się wygrać to spotkanie kilkunastoma punktami, aczkolwiek no, czasem tak jest, że jako trener wygrywamy, a ja zadowolony nie jestem, a z przegranego meczu czasami wyciągamy wnioski i uważam, że ma on znacznie większą wartość. I właśnie tak mogę określić ten wyjazd do Miluzy. Wygrany mecz jakoś nie przysporzył mi wiele radości, bo miałem wrażenie, że potrafimy zagrać lepiej, często mieliśmy taką gorącą głowę, nie robiliśmy tego, co wiem, że moi chłopcy zrobić potrafią. Ale okej, na końcu było to pierwsze zwycięstwo, więc takie dobre wejście w turniej. W drugim meczu, w tym samym dniu, mieliśmy okazję zagrać właśnie z zespołem z Boulogne, zespół z zachodniej Francji, z samego wybrzeża, gdzieś tam okolice Dunkierki. Tylko 8 chłopaków w składzie, ale o dobrych warunkach fizycznych, naprawdę niesamowicie szybko biegających zawodników, dobrze dzielących się piłką i dobrze broniących. I tutaj jestem naprawdę dumny ze swoich chłopaków, bo do połowy prowadziliśmy różnicą kilkunastu punktów. My również dobrze broniliśmy, również szybko w tym ataku biegaliśmy do przodu. To przynosiło pozytywny skutek, bo zatrzymaliśmy ich. Natomiast w trzeciej kwarcie panowie nas dogonili. Było tylko plus 4 na naszą korzyść, 3 sekundy do końca, przeciwnik sypnął nam za 3. Nie upilnowaliśmy. Przed czwartą kwartą było już tylko plus 1. Ostatecznie skończyło się minus 12 punktów. Byłem zły, bo przegraliśmy wygrany mecz, ale później, kiedy analizowaliśmy to w szatni razem z chłopakami, z trenerem Michałem Walinem, powiedziałem, że koniec końców dobra szkoła, dobra lekcja dla naszej ekipy. Przede wszystkim powinniśmy trzymać koncentrację do samego końca. Po drugie, zauważyłem, że kiedy gra zaczyna układać się nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, tracimy głowę i nie zawsze gramy to, co grać powinniśmy. A kiedy gramy konsekwentnie i w obronie, i w ataku, to ta gra naprawdę bardzo dobrze się układa. No i na koniec, na zakończenie tego pierwszego dnia i też jakby na zakończenie grupowych rozgrywek, bo byliśmy podzieleni na dwie grupy po 4 zespoły w każdej, zmierzyliśmy się z ekipą z Łotwy. Niesamowicie sprawni panowie, 14 zawodników w składzie, każdy o wyrównanym poziomie, a więc nie było tak, że wchodzi druga piątka czy zmiennicy i ten poziom spada. I tutaj również wielkie gratulacje dla moich podopiecznych, ponieważ do połowy był remis. Spisywaliśmy się bardzo dobrze, również te ataki i obrona funkcjonowały całkiem nieźle. Później zaczęliśmy opadać troszkę z sił, więc pozwalałem zagrać troszkę więcej zmiennikom, zrobiło się minus 10 i tak naprawdę już ci zmiennicy większą rolę mieli na boisku. Ci panowie z pierwszego składu, z pierwszej piątki zasiedli na ławce. No mecz ostatecznie skończył się różnicą 30 punktów. Wiedziałem, że już nie będziemy w stanie ich dogonić, ale właśnie chodziło o to, żeby każdy miał okazję wyjść na parkiet, zobaczyć, jakie ma braki, porównać się do zawodników z innych europejskich krajów i to się udało. No i na następny dzień z samego rana spotkanie z mistrzami Francji w kategorii U13. Świetne warunki fizyczne, dobre bieganie, agresywna obrona, pomoc publiczności. Mecz tak naprawdę była walka, skończył się różnicą 40 punktów, dostaliśmy srogie lanie, ale świetna lekcja tego właśnie, jak agresywnie można bronić, jak w tej obronie pomagać sobie w drużynie, czyli żeby ta obrona była zespołowa, a nie tylko taka jeden na jeden, ale jak w tej obronie budować przewagę. I to naprawdę bardzo dobra ekipa, chylę czoła z Milus Pfaffstad, tak nazywa się ten zespół. No i co, przegraliśmy, ale głowa do góry, bo po południu mieliśmy już mecz z Albą Berlin. Z Albą, która przypomnę tutaj w Zielonej Górze wygrała wszystkie spotkania, zwyciężyła turniej Green Star Cup. No i graliśmy. Pierwsza kwarta 2-13. Tragedia. Brałem czas, to nie przynosiło żadnych skutków, ale na szczęście w przerwie między kwartami zanalizowaliśmy, kogo tam trzeba zatrzymać. Mieli jednego zawodnika, który był niesamowicie dynamiczny i w tej pierwszej kwarcie był nie do zatrzymania, ale później jakoś to się udało. Właśnie dzięki temu, że zaczęliśmy bronić jako cała drużyna. W sytuacji jeden na jeden z tym chłopakiem żaden z moich zawodników praktycznie nie miał szans, ale później nawiązaliśmy walkę i proszę sobie wyobrazić, że przez następne 3 kwarty plus dogrywka, bo tak zakończył się ten mecz, zespół z Berlina zdobył tylko 16 punktów. To był popis naszej gry w obronie. Skończyło się 35-29 bodajże, a więc 6 punktami wygraliśmy. 2 trójki rzucone w dogrywce. Pochwalę tutaj znowu swoich zawodników, bo zawodnicy Alby Berlin praktycznie przez dogrywkę nie mogli wyjść z piłką ze swojej połowy. Przycisnęliśmy, udało się, niesamowita radość, bo tak naprawdę pierwszy raz w historii naszego klubu udało się ekipę z Berlina pokonać, a graliśmy ze sobą wielokrotnie w różnych takich meczach kontrolnych i na turniejach, więc to fajnie, że ta sztuka tym razem się powiodła. No i ostatni dzień turnieju, Irlandczycy stanęli na naszej drodze, Galway Titans, tam również był jeden zawodnik, którego powstrzymać nie potrafiliśmy, do pewnego momentu było kosz za kosz, później zaczęli odjeżdżać, skończyło się 14-punktową porażką, powiem tylko chłopiec 13-letni czarnoskóry zawodnik, wzrost 1,90 m, to chociaż my też mamy jednego zawodnika bardzo wysokiego w naszej drużynie, to jednak zatrzymać się tego rywala nie udało. Później spotkaliśmy się, zebraliśmy chłopaków na lody, w nagrodę, to jeden z naszych sponsorów zaprosił całą ekipę, mówiąc, że zasłużyliśmy po tym turnieju na jakiś taki wspólny moment, żeby to pocelebrować, i spotkaliśmy właśnie tam zespół z Irlandii. Rozmawiałem z trenerami, oni mówili, że mamy świetną ekipę, chwalili nas, no ale przyznali rację, że rzeczywiście ten jeden zawodnik robił olbrzymią różnicę i oni są, jak to określili, mega szczęściarzami, że kogoś takiego w swojej drużynie mają. Ale ja też myślę, że jako trener nie mogę narzekać na swój team. Świetnie spisywaliśmy się praktycznie w każdym elemencie gry. Wiemy, co jest do poprawienia. Mówię, szkoleniowo wyjazd naprawdę świetny.
Obszerna relacja trenera Łukasza Łukaszewskiego zakończyła dzisiejszy magazyn koszykarski. Przypominam o transmisji z meczu Anvil Stelmet na naszej antenie. Dzisiaj od 20:15. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.